Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Wszyscy tego chcemy. Każdy z nas i nie ma wyjątków. Jeżeli życie jest swego rodzaju budową, to wszyscy chcemy budować nasze życie tak, żeby się nie posypało. Jednak nie każdy tego doświadcza. Pamiętam ten dzień, kiedy siedziałem razem na ławce z mężczyzną w średnim wieku. Robert się zupełnie tego nie spodziewał. Dobra praca, fajne zarobki, żona, dzieci, prawie spłacony kredyt i dom, który budowali razem, wkładając w niego wszystko, co tylko mogli. A jednak rodzina rozpadała się na jego oczach i Robert nie mógł w to uwierzyć. Nie dopuszczał do siebie myśli, że to się źle skończy, a jednak kolejne miesiące stały się pasmem przykrych zdarzeń, które doprowadziły do rozpadu rodziny. I powiem wam, że to nie tylko ta jedna rodzina, ale widziałem to wielokrotnie w swoim życiu. Rozbite małżeństwa, rozpadające się rodziny, pogubione dzieci, starcy, z którymi rozmawiałem, którzy żałowali to, w jaki sposób przeżyli swoje życie i młodzi ludzie, którzy zdezorientowani nie za bardzo wiedzieli, co mają w życiu robić, w jakim kierunku powinni pójść. Bez względu na to, gdzie byśmy nie byli w życiu, jakikolwiek by nie był ten etap, na którym ty dzisiaj jesteś, to warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób budować życie albo w jaki sposób dalej budować, żeby się nie posypało. Jak budować mądrze. I Biblia jako Boże Słowo ma wiele na ten temat do powiedzenia. W różnych miejscach można znaleźć odpowiedź na to pytanie, jak budować, żeby się nie posypało. Ale jedną z ksiąg, która odpowiada na to, jest Księga Przypowieści Salomona. Taki zbiór 30 rozdziałów, mądrych powiedzeń zawartych w tych 30 rozdziałach. Autorem większości jest Salomon, ale nie jedynie on, bo są też inni, Hezekiasz, Agur, Lemuel, wszyscy oni pisali takie łatwe do zapamiętania, krótkie powiedzenia, krótkie stwierdzenia. Taki jest język przypowieści, zazwyczaj dwie strofy, czasami trzy, gdzie druga dopowiada do tej pierwszej, a trzecia do drugiej, a czasami druga i trzecia mówią coś przeciwnego od tej pierwszej. Przypowieści poruszają całe spektrum zagadnień, począwszy od tego, jak wychowywać dzieci, a skończywszy na tym, jak zarządzać całym krajem. I na jej kartach przewijają się różne z życia wzięte postacie. Człowiek wyniosły i porywczy, kobieta, która się awanturuje, złodziej, oszust, głupiec, który nie lubi, kiedy zwraca mu się uwagę i wytyka jego błędy i wiele, wiele innych. Ta księga jest skarbcem mądrości. Mówi o tym, jak zmądrzeć i jak żyć. Ktoś powiedział, że przypowieści są taką księgą, która zawiera niebiańskie wytyczne, jak żyć tutaj na ziemi. Nie są bezwarunkowymi obietnicami, nie są gwarancją, że zawsze tak będzie, ale pokazują, w jaki sposób działa życie, ukierunkowują na życie, pokazują, co ma sens w życiu, co się zazwyczaj dzieje. I pokazują, którą drogą warto kroczyć w życiu. To jest taka księga, która przedstawia rzeczywistość językiem poetyckim. Nie daje drobnego druku, nie rozwija tematów w przypisach, nie daje listy wyjątków, ale wskazuje na pewno ogólną prawdę. I właśnie w kontekście decyzji związanej z mądrością, aby się nie posypało, autor tej księgi mówi między innymi o dwóch drogach. Dwie drogi. Z całej tej plejady mnóstwa różnego rodzaju dróg, można by to zawęzić do dwóch i tylko dwóch. Droga mądrego i droga głupiego. Droga sprawiedliwego i droga bezbożnego. Ciekawe, bo to określenie droga pojawia się jakieś 700 razy w Starym Testamencie, z czego ponad 70 razy tylko w tej jednej księdze. Przy czym droga, za każdym razem, kiedy mowa jest o drodze w Starym Testamencie, to nie chodzi o teorię, ale o praktykę. To znaczy, nie wystarczy wiedzieć, że jest droga, nie wystarczy zgadzać się z tą drogą teoretycznie, podziwiać ją, nawet mówić innym o tym, że jest taka droga i że to jest właściwa droga. Raczej, kiedy mowa jest o drodze i o kroczeniu drogą, to chodzi o to, żeby być praktykiem, a nie teoretykiem. Chodzi o to, by w życiu okazać się mądrym, a nie głupim. Bogobojnym, a nie bezbożnym. Rzecz w tym, że te wybory, do których zachęca nas autor tej księgi, to są wybory, których nikt za ciebie nie podejmie. Ty sama musisz dokonać wyborów i to w kontekście, kiedy o twoją uwagę zabiegają różne głosy. Różni ludzie, którym jesteśmy otoczeni, ludzie, zdarzenia, sytuacje i te głosy, które często nie dzielą się z Bogiem, z Bożym światem, z Bożymi wartościami. Są osoby, które są wygadane, są przekonywujące, są pewne siebie, starają się wciągnąć każdego z nas na tą drogę, która może nie do końca jest drogą, która się Bogu podoba. Posłuchaj, jak autor tej księgi opisuje tą drogę. Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi. Niech ci nie znikną z pola widzenia. One zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. Wtedy będziesz bezpieczny na swojej drodze i ochronisz swoje nogi od potknięcia. Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. W czasie drogi twój krok będzie pewny. Nie potkniesz się, nawet gdy pobiegniesz. Uchwyć się karności. Nie ustawaj, ceń ją sobie, bo ona jest twym życiem. Na ścieżkę bezbożnych nie wchodź, nie podążaj drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie zbaczaj na nią. Odwróć się od niej i omijaj ją z daleka. Chodzi o to, żeby ta droga, o której pisze autor, była drogą, na której się skupiam, którą trzymam w polu widzenia. Autor mówi, nie spuszczaj z niej wzroku, to znaczy skup się na niej. Kieruj się na nią. Czyli na tą drogę rozsądku i rozwagi, gdzie rozsądek to nic innego jak przezorność albo zdrowy osąd sytuacji, który może przyczynić się do właściwej decyzji, którą podejmuje w życiu. A rozwaga, czasami tłumaczona jako roztropność, to podejmowanie rozsądnych kroków w obliczu różnych opcji. To staranne planowanie i wyważone myślenie. Uważna ocena tego, jak i kiedy podjąć decyzję i działanie w okolicznościach, które tego wymagają. A więc przemyślana decyzja, przemyślane kroki, czyli rozsądek i rozwaga, które sprawią, że, tak jak zaznacza autor, będziesz bezpieczny na tej drodze. Będziesz stawiał pewne kroki, ochronisz swoje nogi przed potknięciem. Nie potkniesz się, nawet gdy pobiegniesz. Rezultat, one zapewnią życie, przepraszam, twojej duszy. Wiecie, to jest taki obraz człowieka, który ciągle staje na rozdrożach życia i stojąc na rozdrożach życia, stoi przed decyzją i potrafi podjąć właściwą decyzję, odwołując się do swojego wcześniejszego doświadczenia mądrości. Potrafi ocenić mądrze to, przed czym stoi i wybrać po raz kolejny tą właściwą drogę. Jeden z moich znajomych powiedział mi kiedyś o wyjazdach integracyjnych, firmowych. Jego kolega po fachu powiedział mu, no trzeba być głupcem, żeby nie pojechać i żeby nie skorzystać. No tak na zdrowy rozsądek, dlaczego by nie? Skoro wszystko masz zagwarantowane, firma za wszystko płaci, nic cię to nie kosztuje. Wyjazd, nocleg, dobre jedzenie, i dobra zabawa, wszystko na wyciągnięcie ręki, wszystko podane na tacy z myślą o tobie. Bo firma ceni ciebie jako pracownika. Nic tylko jechać, korzystać i integrować się. No i ludzie jadą, no i ten znajomy jechał i integrował się. Niektórzy integrowali się bardzo mocno. Mój znajomy powiedział, wiesz co, to jest taki kontekst, gdzie pokusa jest tak ogromna, żeby się integrować, że po jednym z takich wyjazdów stwierdziłem, ja nie powinienem, bo boję się, że będę się za bardzo integrował i że to się źle skończy. to może się skończyć moją zgubą. Myślę, że to jest to, o czym mówi autor tej księgi. O drodze, która nie prowadzi do zguby. A droga, która nie prowadzi do zguby, to właściwe kroki życia stawiane na ścieżkach mądrości. Jest jeszcze coś, co wiąże się z tą drogą, która nie prowadzi do zguby. O tym pisze trochę dalej autor w 15 rozdziale, 12 rozdziale swojej księgi. Droga głupiego jest według niego prosta. Mądry natomiast słucha rady. I dalej, sprawiedliwy wypytuje swojego bliźniego, lecz bezbożnych gubi ich droga. Księga Przypowieści zawiera szereg kontrastów, porównując w zasadzie mądrego i głupiego na różne sposoby. Okazuje się, że osobą, która nie do końca jest mądra, jest ta osoba, zgodnie z tym, o czym mówi autor, która niekoniecznie kwapi się, by otwierać swoje życie przed innymi i wchodzić w głębsze relacje z innymi. Ja myślę o Bogu, który jest Bogiem relacyjnym. Bóg żyje w odwiecznej relacji miłości we wzajemności. Ojciec, Syn i Duch Święty. I ten Bóg zaszczepia w nas tą relację i uczy nas tej relacji, powołuje nas do relacji z sobą samym, ale też z innymi ludźmi, których nas otacza. Bóg zabiega o te relacje i uzdalnia nas do tych relacji. Głupotą byłoby myśleć, że mogę być rozsądny i rozważny bez radzenia się innych, bez konsultacji z innymi. Niedawno jeden z pastorów, z którym mam przyjemność współpracować, odniósł się do rozmowy, jaką odbył z małżeństwem w średnim wieku, których syn wszedł w trudny okres. Presja rówieśników, bunt i decyzja, by dać sobie spokój z Kościołem. I ci ludzie zapytali: pastorze, czy Kościół może coś zrobić dla naszego chłopaka? Znajomy pastor powiedział, w zasadzie nie za wiele chciał powiedzieć, bo przypomniał sobie sytuację 10 lat wcześniej. I powiedział mi: wiesz, 10 lat temu próbowałem uwrażliwić tych ludzi na to, że decyzje, które wtedy podejmowali, nie pomogą temu chłopakowi zobaczyć wartość życia chrześcijańskiego i relacji chrześcijańskich, bo oni sami tego nie widzieli wtedy. I postawa ich była w zasadzie taka: wiedzieli lepiej, nikt nie będzie mi mówił, w jaki sposób moje dziecko powinno żyć. Wiecie, trudny temat, szczególnie w kontekście takiego indywidualizmu, który nas otacza wszem i wobec dookoła. W jaki sposób żyć, w jaki sposób funkcjonować jako wspólnota, w jaki sposób funkcjonować w kontekście relacji, żeby być wsparciem dla siebie nawzajem i żeby nasz kontekst sprawiał, że my będziemy otwarci na siebie nawzajem, będziemy chcieli siebie nawzajem pytać o różne rzeczy i wspierać tym. No bo to widzę w tym tekście. Droga, która nie prowadzi do zguby, to właściwe kroki stawiane na ścieżkach mądrości, ale to też droga relacji z innymi, z tymi, którzy są mądrymi. Ale jest jeszcze coś w Księdze Przypowieści, w kontekście tej właściwej drogi. Właściwa droga to droga Pana. Droga Pana to schronienie dla nienagannych, lecz tragedia dla popełniających nieprawość. Taki krótki tekst, nad którym studenci tekstu biblijnego pochylają się od dawna i zastanawiają się, o co tak naprawdę chodzi tutaj z tą drogą Pana. Czy to jest dopełniacz subiektywny, czy dopełniacz obiektywny? Takie mądre stwierdzenia, które wskazują na to, że albo to jest droga Pana w sensie, że to Pan jest tą drogą i powinienem się trzymać Jego, albo też Pan wytycza tą drogę i powinienem kroczyć tą drogą. A może celowo tak to jest ujęte, żebyśmy myśleli kategoriami nie tylko Pan jest drogą, ale Pan wytycza drogę, ma prawo wytyczać tą drogę, bo On jest drogą. Ona jest schronieniem dla nienagannych. I to nie są ludzie, którzy są bez grzechu. Są to raczej ludzie, którzy decydują się czcić Boga swoimi myślami i swoimi czynami. Decydują się kroczyć za Nim, oddawać Mu wszystko, swoje mocne strony i swoje słabości. Kiedyś w czasach wczesnochrześcijańskich chrześcijan nazywano ludźmi drogi. Tak nazywano kiedyś twoją rodzinę, bo to twoja rodzina i moja. My jesteśmy częścią jednej tej samej chrześcijańskiej rodziny, więc jesteśmy ludźmi drogi, czyli ludźmi, którzy kroczą tą drogą, którzy poszli za Jezusem, który sam o sobie powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pozwól, że zadam ci pytanie. Odwołując się do tytułu książki Sienkiewicza, Quo Vadis, czyli dokąd idziesz? Dzisiaj, teraz, w tym momencie twojego życia. Górzyste tereny Maroka są zamieszkiwane przez plemiona Berber. To rdzenni mieszkańcy tego kraju, którzy stanowią mniej więcej 40% populacji. Zimą, kiedy temperatura znacznie spada, Berber wędrują przez pasma gór na Saharę, a latem, kiedy upały na Saharze stają się nie do zniesienia, Berber wracają na kilka miesięcy w góry. Są różne drogi, którymi można pokonać tą trasę i to nie jest łatwa podróż, jednak ludzie Berber wędrują tak z pokolenia w pokolenie, od wielu pokoleń, raz w jedną, a raz w drugą stronę. I ci ludzie mają ciekawe powiedzenie. Wybierz mądrze swoich towarzyszy podróży, zanim wybierzesz drogę, którą będziesz szedł. Jeżeli wiesz, dokąd chcesz się dostać, to będziesz starał się tam dotrzeć drogą, nie tylko drogą, właściwą drogą, która tam prowadzi, ale krocząc z tym, który dobrze ją zna. A więc na sam koniec bardzo krótkie przesłanie dzisiaj i zachęta do ciebie i mobilizacja. Jeśli wszedłeś na drogę Pana, to możesz myśleć i żyć inaczej, bo to zapewni życie twojej duszy tutaj i na wieki. Panie Boże, dzięki ci za to, że ty nas uzdalniasz do kroczenia tą właściwą drogą. I proszę cię, żebyśmy mieli, Panie, odwagę i siłę i wytrwałość, którą ty możesz dać, Panie, też, abyśmy nie zbaczali ani na lewo, ani na prawo. Pomóż nam, Panie, kroczyć tą właściwą drogą, abyśmy przeżyli nasze życie w taki sposób, żebyśmy nie musieli żałować, Panie. Dzięki ci za Jezusa, który czyni to możliwym. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.